Dobra, bo tutaj klaps, wszystko poszło. Ryszarda nie trzeba nikomu przedstawiać w polskim community.
Witam.
No właśnie, a jakbym cię miał przedstawić, to jesteś redaktorem, jak rozumiem, Radia Wnet.
Hobbystycznie, tak.
Tak, no.
Za darmo.
Za darmo.
No tak, no bo to jest taka działalność, no dzisiaj media raczej niewiele płacą, także to jest tak hobbystycznie, ale dążę do tego, żeby właśnie zarabiać i ja, i żeby goście też z tego coś mieli, także
tu
taki jest cel.
Mówimy, tam się na nich nie patrz, okay. Nie ma w ogóle.
Także taki jest cel, żeby zarabiać, powiedzmy, żebym ja miał coś z tego i żebym mógł płacić też innym.
To jest ciekawy temat, bo ja też o tym chciałbym z tobą porozmawiać, jak w ogóle budować teraz, jeżeli bo ustalmy fakty. Podajesz się za bitcoinera?
Tak.
Co to znaczy?
No to znaczy, że nie mam innych aktywów, tylko i popieram bitcoina. To znaczy staram się przyczynić jakoś do jego spopularyzowania.
Dobra. Ja bym chciał, Rzyśku, żebyś opowiedział trochę w ogóle, jak to się stało. Taką twoją historię chciałbym.
Opowiadać
Ja bym chciał, bo inaczej. Najpierw może powiem że ja te całe rozmowy nagrywam też dlatego, żeby właśnie ludziom dać przestrzeń do wypowiedzenia się.
Okej?
Tak jak ty dajesz przestrzeń ludziom różnym i zapraszasz najróżniejszych gości i teraz do tego swojego pomarańczowego studia i wcześniej do studia Taipei.
No.
Ustalmy jeszcze, że mieszkasz 20 lat już w Azji.
25 lat na Tajwanie. Wcześniej mieszkałem jako dziecko w Finlandii, potem w Berlinie Zachodnim.
Zachodnim nazywasz go jeszcze.
No bo na początku lat 80.
Dobra. Jeszcze przed zerowym blokiem Genesis Bitcoina, rozumiem. czyli prehistoria bitcoinowa. Ja też z niej jestem trochę, więc jesteśmy z tej samej epoki. Ale ty masz ciekawą perspektywę życia w kilku miejscach na świecie. Masz trochę doświadczenia jakiegoś, jak rozumiem, biznesowego również, bo trzeba mieć.
To znaczy pracowałem w korporacjach na Tajwanie i miałem własną firmę w Berlinie, już tym normalnym połączonym, w latach 2009-10. Także prowadziłem przez półtora roku, powiedzmy, odnogę biznesu rodzinnego.
No i powiedz mi proszę, jak to się stało, że co cię doprowadziło do Bitcoina?
Ja uważam, że to jest taka ciekawa rzecz, że jakby wiadomo, definiują cię twoi najbliżsi znajomi. I ponieważ ja zawsze miałem słabość do ciekawych ludzi, no to miałem kolegę, który po prostu mi to zaproponował. W 2013-2014 roku mówił pierwszy raz o Bitcoinie. Ja wtedy zrobiłem sobie taki research i z tego researchu wyszło, że Mt. Gox padł jako giełda i że znaczy, że z serwerów można ściągnąć Bitcoina. No taki był wynik mojego researchu, więc sobie to odstawiłem, bo pomyślałem, że no skoro ktoś może ukraść serwer i zabrać mi Bitcoina. I to był rok 2013-2014.
Czyli Bitcoin nie dowozi.
Tak, no w 2017 jeszcze raz z tym kolegą rozmawiałem i poszliśmy do takiego tam convenience store w Taipei i kupiliśmy pierwszego po 2000 dolarów. Był wtedy. I co się teraz okazało? Mój inny kolega twierdzi, że on w 2009 mi mówił, zaraz po pojawieniu się Bitcoina, mówił mi o tym. Ja kompletnie sobie tego nie przypominam, ale spytałem się go to, dlaczego ty się nie zainteresowałeś. On mówi, że jego po prostu to nie przekonało i do dzisiaj. Także tak naprawdę miałem trzy momenty. 2009, około 14 i w 17 w końcu zajarało.
No ale co zajarało?
No wtedy jeszcze zajmowałem się na początku kryptowalutami i Bitcoinem, jednym i drugim naraz.
Rozgrzeszam.
No i stwierdziłem, że po dłuższym czasie, no że jak chyba każdy logicznie myślący człowiek, że kryptowaluty do niczego nie prowadzą, poza jakąś padaką. No i chyba w 2019 pewnie już przeszedłem tylko na Bitcoina.
No dobrze.
Posprzedawałem co tam miałem, czy zmieniłem na Bitcoina i tyle. No i od tego
to
czasu...
tu pytanie uszczegółowiające. Co różni Bitcoina od kryptowalut?
No przede wszystkim intencja, że to nie jest firma, że to nie jest nic, co należy do kogoś, tylko jest to transparentna własność, czy też środek płatniczy. No i nie ma jakby, na przykład jeśli my prowadzimy audycję w Radio Wnet, to nikt na tym nie korzysta. Czy na przykład jeśli, w sensie nie sprzedajemy, ja z tobą na tym nie korzystam.
nikt nikomu nie płaci, to chcesz
powiedzieć. Tak, no nie jesteśmy...
Ja myślę, że z twojej audycji skorzystał rzesze słuchaczy.
Tak, ale my finansowo nie korzystamy z promocji Bitcoina.
Przepraszam, bo tu mam zarzut do ciebie, że moim zdaniem cały czas uważasz dolara za pieniądz. I w nim liczysz.
Tak. Zgadza się.
A ja się staram już jak najmniej. I tu często nie nadaję na tych samych falach.
No. Zgadza się, tak. To się zgadza.
No. No dobrze. No i czyli co? Czyli czym to się różni?
No tym, że shitcoiny mają według mnie złe intencje, czyli po prostu prowadzą do... Naciągają ich posiadaczy, czy kupujących, są tam influencerzy. No a powiedzmy ludzie, którzy promują Bitcoina, no nie są influencerami, bo jakby, tak jak mówiłem, no nie mają z tego nic osobiście. Poza tym, no chyba widać po tym właśnie, jak jest przyjmowany teraz, czy przez banki, fundusze kupowane, czy przez ewentualne rządy, no dlatego, bo on jest najbardziej neutralny, przejrzysty.
Nie zgadzam się z tym, że ludzie nie mają z tego nic.
Nie, w sensie z promocji. Na przykład jeśli ja z tobą o tym rozmawiam i gdzieś to puścimy, czy radio...
Tak, tam jak miga, to działa podobno. Jest
no okay. I to znaczy, że no, nic z tego nie mamy. Gdybyśmy promowali coś tam innego, jakiegoś shitcoina, to może by nam dali
no
pod
dobra,
stołem,
czekaj,
może byśmy dostali jako wynagrodzenie.
Nie mamy nic z tego, że Bitcoin robi to, co robi teraz? Jak to nic nie mamy?
Znaczy nie mamy
my
nic
siedzimy,
z promowania. Tak, ale nie mamy nic z promowania go.
Nieprawda. Mamy doskonałe towarzystwo
znaczy,
dzisiejszego
tak, ja tego nie robię dla pieniędzy i ty chyba też nie.
Jeżeli uważasz dolar za pieniądz, to nie robię
nawet
tego.
Nawet w Bitcoinie, no nie dostajemy żadnej wypłaty za to.
Ja co wiesz co, to jeżeli pytasz mnie, dlaczego ja to robię, to robię to, bo wielokrotnie w swoich prywatnych rozmowach gadam ciągle to samo w kółko. Moja żona już mnie nie może słuchać, jak piątemu znajomemu to samo powtarzam. A często w tych rozmowach nie mam możliwości wypowiedzenia się w pełni. Nagrywam rozmowy teraz z osobami, które chcą coś na ten temat powiedzieć, żeby utrwalić pewien cały obraz, jaki ja mam na ten temat. Ja wybieram ludzi, z którymi rozmawiam, podpytuję ich trochę po swojemu i swoje trochę opowiadam. I to wszystko robię w tym konkretnym, a nie innym bloku, który teraz się odbywa. Moglibyśmy nawet sprawdzić, ale ja sobie to potem zawsze odcinek wmontuję. I to jest bardzo istotna funkcja, bo ja po prostu widzę, że dzieją się rzeczy i widzę to, co da się wyczytać z cykliczności Bitcoina na temat przyszłości gospodarki na świecie, a da się moim zdaniem coś wyczytać i moim zdaniem widać to już teraz i utrwalam to na ten moment, w którym my to mówimy po to, żeby kiedyś móc powiedzieć a, nie mówiłem?
No to...
A i teraz, jeżeli będzie z tego, bo ja z tobą chciałem też właśnie porozmawiać o tym, jak na sieci Bitcoin budować biznes swój własny, nie fiducjarny, całkowicie, bez pytania o pozwolenie pana premiera.
No.
Ja tak zrobiłem, że upubliczniłem jeden adres BTC, na który zbieram kasę na sprzęt, żeby móc robić to, co robię. No. Pytasz, czy robię to dla pieniędzy? Nie. Natomiast będę sobie obserwował adres, na który już dzięki wsparciu społeczności coś tam wpadło. I teraz to oczywiście nie pokrywa jeszcze nawet kosztów wynajęcia tej kamery. Ale jest to już jakiś pieniądz i kwestia czasu, ile on będzie wart w przyszłości. Jak moim zdaniem, żeby budować teraz biznesy, tak długo, jeżeli nie ubywa ci satsów, a robisz coś, co twoim zdaniem dodaje wartości, nie w dolarach, ale w realnej wartości w gospodarce, powoduje jakieś myśli u ludzi, którzy tego słuchają.
No.
Jeżeli jest to wartość, to ja dodaję do swojego świata... Wnoszę swoją pracę, która realnie w realnej gospodarce funkcjonuje, pomaga ludziom znaleźć niektóre rzeczy, więc jest to wartość, a pan premier nie musi nic na ten temat wiedzieć, bo nie ma prawa na końcu.
Powiedzmy, że u mnie było to pewnie w ten sam sposób, chociaż wyrażę to inaczej, że no celem tej audycji było dokładnie promowanie, mówienie o Bitcoinie w sferze publicznej. Czyli jakby cel jest ten sam, że zamiast budować podcast, którego nie zbuduję z takiej, bo nie mam platformy jak Radio Wnet, no to skorzystałem z ich uprzejmości i możemy wszyscy się na ten temat wypowiedzieć. I taki był cel.
Świetnie. I na pewno dociera.
A jeśli przy okazji da się na tym zarobić właśnie przez reklamodawców i oni będą mi płacić, a ja swoim gościom, symbolicznie nawet, bo to są nieduże pieniądze, no to tym lepiej.
Zgoda, ale z wrodzonej miłości do niezgadzania się muszę powiedzieć, że jeżeli bierzesz udział w tym całym wyścigu o wyświetlenia, lajki i o subskrypcje i o ludzi, którzy o sponsorów jakichś i tak dalej, to niestety nakręcasz matrix, jakim jest system fiduciarny. Jesteś baterią dla tego systemu. Jesteś trochę przyczyną problemu, przeciwko któremu wystąpił Satoshi ze swoim pomysłem na lepsze zbudowanie gospodarki.
No ja tego tak nie widzę, po co mają lajki z tym wszystkim? I popularność programu.
Budujesz PKB, płacisz podatki z tego powodu i sponsorujesz bomby, przyjacielu.
Nie, ja tego nie widzę związku między sobą a bombami, bo równie dobrze mógłby być do pracy nie chodzić, no, bo wspomagasz PKB.
Pytanie, płacą, co jest pracą?
Twoja firma płaci podatki, bo teraz... ale dlaczego chodzisz do pracy? Wspomagasz PKB.
No, ale co to znaczy chodzić do pracy?
No, pracujesz, nie zarabiasz pieniędzy.
To jest też ciekawe językowo. Ja pracuję tu rozmawiając z tobą i wnoszę wartość do realnej gospodarki.
A masz jakieś źródło zarobku?
Pomidory jem, co mi wyrośnie.
No dobrze, ale podatki płacisz.
Płacę podatki, no widzisz, trzeba je płacić jak należy.
Bomby,
tak, ale staram się jak najmniej. Ale... ponieważ z każdą złotówką niestety my się dokładamy na pierdolone bomby. I trzeba sobie zdać z tego sprawę.
No tak, ale mówisz, bo tak jest, że ja to robię, ty też to
ja mówię, że wszyscy korzystający z papierka, który oni nam wciskają jako pieniądz.
Czyli co,
i to jest niemoralne.
Że jedynie w sytuacji, kiedy przechodzisz na Bitcoin standard, to tego nie robisz, tak?
No w sensie, robisz to tak mocno, ile twoich złotówek przyczyniło się
jeśli
do PKB.
Na upartego, jeśli pójdziesz swoim tokiem myślenia, poczekaj, to idąc tutaj na kebaba, nawet jeśli ty płacisz powiedzmy w Bitcoinie przez kartę, a oni z tego mają zyski, płacą podatki, to się przyczyniłeś znowu do tych
podatków. Tak, no. Dlatego Bitcoin docelowo, znaczy nie wiem czy docelowo, już teraz, to jest tak naprawdę nie tylko pieniądz nowy, ale cała równoległa gospodarka, w której niektórzy ludzie, którzy to rozumieją i chcą tak robić, w sposób wolny wymieniają produkty swojej pracy bezpośrednio na Bitcoin.
Wiem, no to taki jest cel mój właśnie też z programem, żeby oni mi
i moje
płacili,
pomidory u mnie można zasadzić.
Żeby reklamodawcy płacili radio. Radio się ze mną dzieliło. Ja kupię za to Bitcoina i zapłacę swoim gościom. No jakby...
ja rozumiem, tylko chodzi o to, że jeżeli współuczestniczysz w systemie, który chce ciągle sprzedawać więcej tego spamu, tego śmieci, tej reklamy, tego wszystkiego, no to też jesteś przyczyną problemu,
nie,
bo oni też gonią za tym pieniędzmi.
Hardcore, bo
jest hardcore.
To powinieneś
jest
pojechać hardcore do Salwadoru albo na tą wyspę, wiesz, tam do tego projektu, gdzie Tomek pojechał na, Boże,
chodzi mi o to, że tam
do Hondurasu i tam żyć za Bitcoin, bo tam się nie napędzają.
No, ale czekaj, ale tam też ktoś pierwszy zaczął się wymieniać za Bitcoin. Tak? To się o to rozchodzi. My jesteśmy po prostu daleko z tyłu, bo w naszym języku nie mówi się na ten temat. I tyle. Ale u mnie, jak przyjedziesz i przyniesiesz mi karteczkę z jagiełą, to sobie ją wsadź w dupę, nie dostaniesz pomidorów. Chyba że będziesz miał twardy pieniądz, to wtedy możemy pogadać. I tak moim zdaniem funkcjonuje już teraz niektóre społeczności, o których też mówiliśmy w tych rozmowach. Niektóre te społeczności w ten sposób całkowicie, w sposób odseparowany od dotychczasowej dolarowej gospodarki sponsorującej wojnę, funkcjonują już dziś.
Wiesz co, to jest trochę jałowa rozmowa, do niczego nie prowadzi, bo ja bym mógł ci na przykład powiedzieć w ten sposób, że jedynym sposobem, w jaki możemy dostać reklamodawcy, są lajki i oglądalność.
A to nie jest jedyny sposób.
Poczekaj, jedynym sposobem, w jaki może radio dostać sponsora, jest lajki i oglądalność.
Jeżeli
pracuje
w tych samych zasadach.
Jeśli ja chcę płacić ludziom w satsach, to muszę zacząć od tego, żeby rozpropagować program, żeby dostać pieniądze radio od reklamodawcy i ja od radia i żeby móc ludziom kupić Bitcoina, płacić w satsach. No to początkiem wszystkiego jest popularność programu.
Cały czas nazywasz złotówkę czy dolar pieniądzem. Ja
tak,
nie nazywam.
Się.
Dla mnie to nie jest pieniądz, ponieważ oszukują nas na nim. Robią nas w chuja i w dodatku przyczyniają się jednocześnie do... Inaczej, na końcu systemu fiat w mojej ocenie zawsze jest wojna. Zawsze.
No okay,
jest przesilenie.
Rozumiem.
I to jest, jeżeli pracujemy w tym, to napędzamy te maszyny. I oni niestety, ja nie mam zarzutu do nikogo bezpośrednio za to. My jesteśmy wszyscy do tego zmuszani i to jest niewolnictwo, które mi się nie podoba.
No ale powiedzmy, że środowisko bitcoinerskie jest jakby najbardziej wyzwolone z tego, bo chociaż ma świadomość, stara się coś zrobić z tym.
No, jest
wszystko jedno, czy ktoś pisze książkę, czy ktoś robi podcast, czy tak dalej, no, propaguje tą ideologię Bitcoina, prawda?
Tak?
I każdy, wyjaśnia...
I każdy po swojemu rozumie
problem,
trochę.
Problem, w którym my żyjemy,
tak,
zgadza się.
Tak, i my się wszyscy ścieramy. To jest to, czego mi brakowało bardzo długo i za co ci dziękuję, że prowadzisz audycję. I nawet jeżeli ja czasem kąśliwe uwagi po tych odcinkach rzucam, stary.
Ja nie mam z uwagami problemu żadnego.
To ja to robię, wiesz, z podziwem do twojej pracy. To na pewno. I tak, i zapraszam. Chociaż ostatnio ten pan profesor z Łazarskiego...
Piech.
I on się uznaje za specjalistę od spraw... Wy się dłużej znacie?
No, od audycji.
Okay.
Polecił mi go Lech Wilczyński. Znaczy, ja go znałem wcześniej. Lech mi go polecił i uważam...
Rozumiem.
Jestem mu wdzięczny, bo ja...
Rozumiem.
Ja Piecha bardzo cenię i nie, że tak powiem, nie odejdę od tego, pisałem to publicznie.
Rozumiem.
Ja uważam go za ciekawego człowieka.
Ja nic nie powiedziałem, że tak nie jest. Absolutnie. Moim zdaniem po prostu ten pan, podając się za specjalistę od spraw blockchain na jakimś uniwersytecie, sugerując, że to jest jakieś naukowe podejście, nie zauważa podstawowych właściwości, które posiada pieniądz zdecentralizowany, niezależny od rządu. Bo proponowanie kryptozłotówki to jest przecież przedłużanie systemu fiducjarnego. Tak czy nie? Ja rozumiem, że niektórym ona taki, nie wiem, USDT pomaga w niektórych miejscach na świecie.
No to ja bym znowu...
Odbankowionych
ja
ludzi.
Ja bym argumentował, że zamiast mieć... Powiedzmy, że USDT jest koniecznością. To zamiast używać amerykańskiego, to uważam, że Piech ma rację, to moglibyśmy używać polskiego. Jeśli uważamy, że jest to nadal nieodzowne zło, to lepiej używać polskiego niż amerykańskiego.
No ale na końcu, jeżeli...
Znaczy, ja wolę, żeby polska firma jakaś czy rząd na tym zarabiał nasz, niż amerykański. No i tu uważam, on ma rację. On chciał zrobić polski produkt.
Ale niestety będzie to dodatkowe narzędzie inwigilacji.
No ale i tak jest USDT. To mielibyśmy chociaż polskie.
Komu innemu po prostu oddać USD.
Zgadza się.
Znaczy ja nie wątpię, że pewnie takie projekty powstaną. Że to jest nieuniknione. Tylko, że jeżeli mamy już pieniądz ponadnarodowy, to po co nam jeszcze dodatkowe? To jest też w ogóle osobne pytanie. Czy nie uważasz, że w miarę z tym, jak będzie następowała ewentualna adopcja BTC, czy państwa narodowe nie będą traciły na znaczeniu w ogóle?
No,
banki centralne,
tak,
a więc i państwa narodowe w dzisiejszym rozumieniu.
Pokolenie albo dwa najmarniej. Może dzieci naszych dzieci.
Tak, ale to się dzieje już dzisiaj maleńku.
No
po
właśnie kropelce. Mamy Prosperę, właśnie mi się przypomniało. Salwador, Prosperę, chyba gdzieś na Filipinach jest jakaś wspólnota, gdzieś widziałem w Azji jest
Prosperę
jakaś...
Prosperę teraz Tomek będzie budował
tak, film. Tak, jest jakaś jeszcze chyba gdzieś w Azji, powoli
Pozdro,
takie wspólnoty powstają.
No tak, tylko wiesz, wspólnoty powstawały już dawno. Różne komuny, najróżniejsze, w historii było tego mnóstwo. Zobaczymy, jak to się wszystko skończy, to czas pokaże. Moim zdaniem Bitcoin jest raczej do budowania w domu. Wśród twoich najbliższych, tu, tam gdzie możesz się za jajko wymienić na BTC, to takie społeczności najbardziej ten nowy cyfrowy pieniądz, jeżeli zostanie zaimplementowany, to on będzie je najbardziej wzmacniał. A one są na końcu najważniejsze. To nie chodzi o przetrwanie naszego banku centralnego. Oni sobie tam dobrze radzą, ręka rękę myje, trzymają się na pewno szybko, ich nic nie wysadzi stamtąd. Natomiast to, co potrzebujemy silniejsze, moim zdaniem, w naszym kraju, w którym nie mieszkasz już od 20 lat, o to też chciałem zapytać, ale no to będzie powodowało, że mam nadzieję, że potrzebujemy społeczności lokalnych, jak najsilniejszych producentów marchewki i wtedy kraj będzie najmocniejszy. Ale powiedz coś o Azji, bo właśnie, jak to się, inaczej się żyje tam, po tamtej stronie?
No tak, zdecydowanie. Ja ewidentnie głosuję nogami i uważam, że lepiej niż tutaj. Chociaż, znaczy tak, ja na pewno z żoną możemy w Polsce mieszkać tylko, gdybyśmy nie musieli pracować i do tego dążymy, żeby wrócić tu już jako, powiedzmy, rentierzy. I ewentualnie gdzieś na pół etatu, ale najchętniej w ogóle. I nadal siedzimy na Tajwanie, bo tam nam się bardzo dobrze wiedzie. Trudno powiedzieć, no to jest trochę tak jak właśnie z Bitcoinem. Ja uważam, że jest zupełnie inne pojęcie świata, pracy, stosunku, nie wiem, do No chociażby tego, co niszczy Zachód, czyli u nas jest upadek etosu pracy, jest socjal, jest lenistwo. Tego w Azji nie ma w tym rozmiarze. Trochę tak jak mówisz o Bitcoinie, to ja bym to odniósł do życia w Azji, że ja w praktyce swojej wprowadzam w życie te postulaty, czyli żyję w kraju, gdzie, w regionie, gdzie uważam, gospodarcze podejście jest lepsze niż tutaj. Bez socjalu, bez zapraszania wiadomo kogo. Uważam, że jest zdrowsze podejście, chociażby na przykład to, że się nie nienawidzi bogaczy. Tam jak ludzi pytam, powiedzmy jakiegoś miliardera lokalnego, nikt mnie nienawidzi tak jak Bezosa, czy Maska, czy tutaj polskich naszych. Ludzie im ubliżają, wyzywają, że to albo komuna, albo wojskowe służby, albo się dorobił, albo kradnie, albo nadużywa ludzi. Tego tam nie ma. I to mi bardzo odpowiada. Jest zdrowsze podejście do pracy, do życia. Ludzie są już bardziej uśmiechnięci. Mógłbym długo mówić, ale...
Takie podejście, o którym mówisz...
Co ty mówisz o wprowadzaniu w życie Bitcoina, to uważam, że właśnie w moim przypadku trochę wprowadzam te postulaty wolnego rynku wolnościowe, bo żyję w miejscu, które uważam jest bardziej wolnorynkowe.
No tak. Ale czy w ogóle był kiedykolwiek, gdziekolwiek wolny rynek wprowadzony?
Bardziej niż tu.
No tak, ale rozumiem, że są miejsca takie na świecie, ale to dalej
nie
jest...
Ja nie wiem, czy był.
To dalej, jeżeli jednostka miary wartości nam się nie zgadza, nie trzyma ramy, to nigdy nie było.
No, ale no nie ma, no to, nigdy to jakby nie ma do czego dążyć, no. Skoro nigdy ludzie nie stworzyli. Nie da się.
Nie da się?
Nie da się.
A może nie dało rady bez narzędzi, których nie mieliśmy?
Nie wiem.
Bo nowe narzędzie mamy dopiero od 16 lat.
Nie wydaje mi się, żeby Bitcoin wprowadził jakieś takie zmiany, że... Nie wiem, no trudno powiedzieć.
To jest tak jak wszystkie procesy w przyrodzie. Nie ma przełącznika 1-0. To wszystko dąży albo do zera, albo do nieskończoności. I jestem na dzień dzisiejszy święcie przekonany, chociaż to może źle powiedziane, ale jestem przekonany, że Bitcoin zmierza do nieskończoności, tylko powolutku. Nie spieszy mu się.
No to nawet, to znowuż będą to pewnie ze 2-3 pokolenia.
No może, i dobrze, może wtedy... ale chodzi o to, że ci, którzy chcą, już dzisiaj mogą używać go tak jak chcą. To nie chodzi o to, że nie mogę, że tego piwa nie, pani nie chciała satsu za niego. Chodzi o to, że
przy czym
my możemy, każdy kto sobie życzy.
Ciekawe jest to według mnie, że tutaj chyba jednak adopcja Bitcoina na przykład w Polsce czy w Niemczech jest większa niż na Tajwanie. Tam ludzie są tak zaganiani za zarabianiem, tak przekonani do wartości mieszkań, nieruchomości i akcji. Tam Bitcoinerzy są znacznie mniej aktywni niż tutaj.
No
ta nasza grupa w Azji, praktycznie, znaczy w Tajpej ta grupa kiedyś była aktywna, jak były shitcoiny. O, to jest bitcoinerska grupa, ale kiedyś jak był 2017-18-19 była aktywna. Od kilku lat nic się nie dzieje, a tutaj znacznie więcej. Nawet Beacon Walka nie mamy w Tajpej, grupa nie działa.
Bo Bitcoin Walka wymyślili Polacy.
Tak?
No nie, powiem ci, że widać ruch w społeczności.
Tak, dlatego mi się tu w Polsce bardziej podoba ze względu na Bitcoin, bo dużo się dzieje. Mnóstwo ludzi poznałem, a w Tajpej to znam kilkanaście osób i to też niewiele...
A ciekawe, bo byłem w Pradze i chodziłem tam po mieście i narzekałem, że Czesi to tak dobrze sobie radzą, a u nas taka lipa. No ale... ale zmienia się, widać ruch, to jest pocieszające.
No,
rzeczywiście.
Może ktoś wprowadzi jeszcze jakąś, wiesz, większą decyzję, z większym przełożeniem, do większej ilości ludzi to dojdzie. Kto wie?
Może... No, mainstream może
wiesz,
zacznie
może
gadać.
Ktoś z nas pójdzie
zresztą,
do TVN-u, do Radio Z, może jeszcze większe zasięgi. No kto wie?
Tfu, jego mać, daj spokój. Po co? Po co budować z fiducjarnymi? Budujemy poza. No, nieważne. Słyszałeś, że ten Jackowski przewidywał cenę?
Nie.
Kojarzysz pana Jackowskiego,
nie,
jasnowidza?
Nie. Nie, jak na ile przewidział?
No on tak mówi, że nie wie, on nic nie wie, ale pomyślmy i no tak nie pamiętam dokładny cyfr, ale mówił, że jeszcze trochę w górę i potem mocno w dół. Także tak
a
mówią
gwiazdy. Widziałem jakiś post o tym, że ma być spadkowo do jeszcze tak, widziałem. I on to udowodnił, tak, to widziałem taką dyskusję, no.
Udowodnił.
Nie, no widziałem taki post chyba po angielsku, nie po polsku, na LinkedInie, że to
dobra.
Już jest końcówka.
A powiedz mi, uważasz, że możliwa jest realnie separacja rządu od pieniądza?
No, myślę, że kiedyś tak. Jeśli będzie Bitcoin standard, taki prawdziwy, to myślę, że tak. I taki pewnie jest cel, nie? Żeby rządy musiały dbać i walczyć o bitcoinerów.
Walczyć o bitcoinerów?
Tak, no żeby przyciągnąć bitcoinerów do siebie. Tak jak robiła to przecież na przykład Portugalia.
A co, sprzedawać paszporty? O to ci chodzi?
Nie, stworzyć więcej takich właśnie wspólnot, taki Stomek, czy pewnie parę innych, mniej znanych.
Ale co mówisz, o takich komunach?
Tak, i tam na przykład jeśli one w ciągu 2-3 dekad się odbiją finansowo i gospodarczo, będzie mało rozporządzeń, mało różnych zarządzeń.
Ale czemu miałby to robić rząd? Czemu nie mogą tego zrobić ludzie, bitcoinerzy, ci, którzy chcą, bezpośrednio?
Po co mogą? Ja nie wiem, czy to jest jak tworzenie komun lewicowych, one wszystkie tak padają. I tak samo może być z bitcoinowymi, no. Nie widzę jak sobie ludzie sami mają poradzić.
Ja nie widzę, po co miałby być im do tego rządy i dodatkowe przepisy i takie rzeczy. Ludzie, którzy mają czas i energię, mogą budować co sobie chcą i nie muszą się pytać o zgodę.
Nie przeczę, możliwe.
Moim zdaniem.
Nie wiem.
A taka mania dotychczasowych naszych rządzących wszystkich do tego, że oni wszystko chcą uregulować.
Okej, no to może źle powiedziałem, że nie rząd, tylko że na przykład ktoś zakłada tą Prosperę, no bo tam przecież też jest chyba ktoś.
Tam jest taka specjalna strefa ekonomiczna.
Tak, i nawet jest przecież tam, nawet ostatnio widziałem prelekcję kogoś, kto to założył. Także to przecież nie jest tak, że ludzie się skrzyknęli, tam ktoś to założył. I ja użyłem słowa rząd, no ale to można powiedzieć CEO, czy właściciel, czy ktoś tam. Ktoś tą Prosperą zarządza. Tak samo jak ktoś nas w Salwadorze podjął decyzję o skupowaniu Bitcoina. To nie to, że ludzie się skrzyknęli. I dlatego mówię rząd, w sensie ktoś, kto podejmuje decyzję. I najlepszym dowodem jest to, że tak się dzieje. Musi być ktoś, kto podejmie decyzję, no bo my możemy sobie zbudować bloki, w nim żyć jako bitcoinerzy, no ale to raczej nie widzę tego.
Każdy nie chce robić, co sobie chce. Jakby, wiesz... No dobra. Bo ty też dość długo prowadziłeś to całe studio.
Studio Taipei to ponad 2 lata i z różnym sukcesem.
Mnie interesuje, jak pozyskiwałeś w ogóle tych ludzi, z którymi rozmawiałeś ciągle, bo to też nie jest łatwe.
Znaczy,
lat prowadziłeś to studio?
Znaczy, studio Taipei było ponad 2 lata i to tak naprawdę na początku prowadziłem wszystko sam. Robiłem audycje, wszystko prezentowałem sam i Radio Wnet to wrzucało. Ale stwierdziłem, że to nie ma wielkiego powodzenia. Właśnie brakowało mi lajków. Uważałem, że chciałbym dotrzeć do większej ilości ludzi. I wpadłem na pomysł. Zacząłem szukać w internecie Polaków żyjących w Azji. Znalazłem kilka osób, napisałem do nich. I znalazłem dwójkę bardzo fajnych ludzi. Jednego kolegę w Seulu, drugiego w Phuket. I z nimi prowadziłem. I tam był jeszcze pod koniec jeden chłopak z Filipin. I prowadziliśmy to razem, gdzie miałem tak samo jak teraz. 2-3 gości, rozmawialiśmy o Azji. Ale no ze względów różnych ja potem już nie chciałem i darowałem to sobie. Miałem jakieś tam odmienną wizję tego, powiedzmy, niż Radio Wnet.
No ale tamtych słuchaczy trochę miałeś, ja kojarzę
różnie,
to.
Różnie. Były odcinki na przykład, gdzie rozmawialiśmy o Azjatka jako żona, czy różne takie rzeczy, to miało 20 tysięcy. Inne jakieś takie, wiesz, bardziej społeczne, czy... To tem ja, ale właśnie dlatego, bo nową formułę wprowadziłem, gdzie się sprzeczaliśmy. Jeden mówił, jak jest w kulturze buddyjskiej w Tajlandii, drugi mówił, jak jest w konfucjańskiej w Korei, a ja mówię, jak jest na Tajwanie. Uh-huh. No i takie... I każdy miał inne podejście, bo ten kolega z Phuket taki bardziej dowcipny się luzak, ten kolega z Korei był taki poważny, intelektualny, oczytany, no i ja byłem gdzieś po środku. I dlatego to się wszystko sprzedawało, bo była taka, było napięcie. I to właśnie chciałem przenieść potem do pomarańczowego studio, bo takie wnioski wyciągnąłem, że to najlepiej się prezentuje. Gdzie jest kilka osób, a nie jeden gada do kamery.
Tak, ja też bardzo nie chciałbym gadać sam do kamery. No ciekawe, bo ja też mam jeszcze jedną swoją teorię, którą mogę się z tobą podzielić na temat kultur wschodnich.
No.
Bo my na naszym kontynencie euroazjatyckim, jak popatrzymy sobie na kierunki ruchów różnych ludów. Pewnie te azjatyckie znasz nawet lepiej niż ja. Ale jakby patrzeć na to zdroworozsądkowo, jak to ja, zwykły chłop, co swoją własną ziemię w Polsce na boso uklepuje, to ja mówię trochę po rosyjsku. Ja widzę wyraźną różnicę w ludziach ze wschodu i z zachodu. I u nas tutaj na tej naszej takiej równinie, którą zawsze wszyscy próbowali czołgiem rozjechać, widać starcie, widać, że jesteśmy na granicy, zwłaszcza w tych niepewnych czasach. Ale mam teorię taką, że generalnie ci ludzie, którzy jako dzicy jeszcze szli w stronę wschodzącego słońca, oni wszyscy pracują wolniej, oni wszyscy szanują inne wartości niż ten świat zachodni i widać to wyraźnie w kulturach tych ludzi.
Ale wschodu to mówisz bliżej nas czy dalej w Azji?
Absolutnie wszyscy, którzy na tym naszym placku kontynentalnym, w prehistorii życia człowieka na tych terenach, ci, którzy szli na wschód, zawsze poszukiwali, byli bardziej cichymi ludźmi, nie wiem jak to powiedzieć. Wydaje mi się, że ci, którzy wstają na wschód słońca, są w jakiś sposób mądrzejsi, ci, którzy patrzą na wschód, a nie na zachód. Jest to mocno takie moje odczucie. Nie wiem, czy zauważasz, no, wydaje mi się, że tą taką kulturę dalekiego wschodu to w ogóle cechuje raczej wyważenie i takie wycofanie. Raczej nie wiem, brak pośpiechu.
Ja nie lubię uogólnień, dlatego, no tak. Wiesz, akurat Azjaci pracują więcej od nas, więc tu nie mówiłbym o braku pośpiechu.
No dzisiejsza
to
Azja
na
pewno
jest takie pocztówkowe widzenie, także znaczy, raczej nie powiedziałbym,
że też na pewno inaczej to wygląda w wielkich miastach, a inaczej na wsi.
Niekoniecznie, w dżungli. Niekoniecznie, bo też zapieprzają, też jest.
Wszyscy robią.
Nie, dlatego ja bym się nie zgodził, że są... Może to tak się wydaje, jak ktoś popatrzy na, wiesz, na mnichów buddyjskich, ale tak na co dzień w obecnej Azji to nie ma zmiłuj. Także powiedziałbym, że wręcz na odwrót, bardziej zapieprzają od nas.
No tak, teraz mówisz o tej takiej kulturze zapierdalania 26 godzin na dobę. Moim zdaniem, no tak jak powiedziałeś, nie ma co uogólniać i różni ludzie są wszędzie w różnych kulturach. Ale oglądam ostatnio trochę też, kojarzysz może Michała Patera? YouTuber, który autostopem na koniec świata.
Znaczy wiem, że...
Całą Rosję 10 lat temu jechał aż na Kamczatkę autostopem.
Możliwe, że kojarzę, ale nie oglądam.
A w zeszłym roku pojechał jeszcze raz, w 24, przez Gruzję drogę wojenną, aż gdzieś tam daleko na Kamczatkę, opowiada właśnie o swoim przejeździe i o Rosjanach i pokazuje rozmowy z randomowo spotkanymi Rosjanami. I on mówi coś takiego, że to są ludzie na inny sposób cywilizowani.
No, to znaczy, że co?
Że mają, że my w historii polskiej, jak w szkole cię nawet uczono, jest znacznie więcej na temat twojego własnego zdania, wolności, twojej niezależności, a Rosjanie rzeczywiście przez wieki kultury carskiej i żelaznej rynki są do innych... Dla nich na przykład normalne są branki do wojska. Bo po prostu liczyzna wzywa i należy ich brać.
No, myślę, że
u nas by to
jest.
Nie przeszło tak mocno. Tak
myślę, że tak.
Mam przynajmniej taką nadzieję.
To
wiesz?
Może mieć rację.
Mam przynajmniej nadzieję, że u nas tu w Polsce jeszcze ta kultura wolności, której nas uczono w szkołach, te wszystkie 123 lata pod zaborami, kilka pokoleń, które oddawało krew podobno za wolność i podobno wygrali, słuchaj. Tak mi mówili w szkole. Ty w innych czasach trochę do szkoły chodziłeś, nie wiem, czy słuchałeś tej samej historii.
Nie w kraju, więc nie słuchałem.
Ale mnie wmawiali, że wolni ludzie w tym kraju wygrali. Ja teraz się rozglądam i się pytam, gdzie to kurwa jest.
Czyli pytanie jest jakie? Jak jest na wschodzie?
Nie ma pytania, bo to nie jest też wywiad, to jest nasza swobodna rozmowa. I tak to planuję trochę wrzucać. Nie wiem, zobaczymy co z tego będzie. Format jest jaki jest. Jeżeli nie będzie mi ubywało satsów, to będę to robił, bo mam z tego frajdę. Cieszę się, że spotykam takich ludzi jak ty.
Mało tego, ja myślę, że może nam przybywać, bo no dlaczego nie zarabiać na tym kiedyś docelowo? Ty możesz mieć jakieś datki z Nostra.
No właśnie, tu jest też ta sprawa, że ty pozostajesz na YouTubie i na falach radiowych
też
i tak dalej.
Nie, też chcę na Nostrze. Tak? Znaczy mam już nawet klucz, ale jakoś nie mogłem się zabrać do, nie, zaktywizować. W tym
no sposób. Dobrze, ale to, a wiesz, no to, a jakbyś miał powiedzieć, po co komu ten Nostr? Na co to komu? No, komu to potrzebne?
No,
do czego?
Wiadomo, ja uważam, że jest ciekawszy, w sensie nie używałem, więc nie mogę się, tylko zajrzałem trochę i wiem z opowiadań, ale no po to właśnie, żeby stworzyć coś nowego, tak jak od niczego zaczynał się Bitcoin, nie?
No ja jestem z pokolenia, jeszcze z lat 80. jestem i myśmy, ja dorastałem razem z internetem, mamy podobną ilość obrotów dookoła Słońca razem z internetem. Ja widziałem na przykład, kiedy byłem nastolatkiem i też o tym rozmawialiśmy ostatnio na Telegramie, o kulturze torrentów i dzielenia się materiałami wartościowymi, sztuką w internecie za free między ludźmi, którzy nie zarabiali na nic, bo czemu mielibyśmy sobie nie móc ściągnąć płyty Rolling Stonesów dobrej jakości. I Nostr mi bardzo przypomina tamtejsze takie...
No moment, ale te...
Dzielenie się.
Ściągałeś płytę za darmo?
A, widzisz, no. Kradłem w internecie. No byłem
właśnie.
Piratem.
No.
Byłem piratem. Tylko, że okazuje się, że nie kradłem Rolling Stonesom bezpośrednio, tylko najbardziej to kradłem wszystkim pośrednikom, którzy handlowali ich muzyką.
No to można sobie to tak pomagać w życiu.
A teraz...
ale jest to kradzież.
Tak. Była to kradzież.
Zgadzam się.
Była to kradzież, natomiast było to też eksperymentowanie w wolnym internecie na temat tego, co można skopiować, czego nie można.
Mam wrażenie, że Rolling Stones mają inne zdanie.
Tak, na pewno. No, na pewno. Jakby tu się zgadzamy.
Tak, tak.
Założenia. Natomiast na poziomie eksperymentu cyfrowego chodzi o to, że między innymi dzięki takim ideom powstał Nostr, na którym nikt nikomu nie kradnie, ale za to nie mamy pośredników. Jeżeli ten materiał wyląduje na Nostrze, to ten, kto będzie widział w nim wartość, będzie mógł bez żywienia systemu, machinki, urzędasów i podatków i różnych takich rzeczy przesłać satsa ode mnie, znaczy od siebie do mnie, tylko dlatego, że sam bezpośrednio widzi wartość w tym materiale, który ja dostarczyłem. I to jest zupełnie inny model niż ten, który YouTube oferuje. Jest oczywiście jeszcze nierozpowszechniony, bo pieniądze są na YouTubie. Co? Pieniądze? To, co wy nazywacie pieniędzmi. To, co ja nazywam pieniędzmi, jest na Nostrze. I taka jest różnica, a dodatkowo możemy to budować. Buduje to tam jakąś sieć kontaktów i społeczność jakąś i pomagają mi z tym ludzie, którzy trochę lepiej rozumieją technikalia też, którzy mają lepszy smak w montażu chociażby wideo, bo ty robisz to samodzielnie.
Tak, tak.
Jest to sporo pracy.
No dużo. Akurat ja bardzo lubię edycję i cięcie, bardzo lubię. Teraz zacząłem trochę, bo przygotowuję się do kanału na YouTubie i na przykład outsourcuję te miniatury i opisy. Chcę jak najwięcej, znaczy sam bym robił programy i edytował, natomiast całą resztę na przykład płaciłem też za audyt mojego starego. Mój stary program, kanał się nazywa Studio Asia, tak jak Asia po polsku. No i tam mam swój stary kanał, gdzie są właśnie wywiady o Azji, programy o Azji.
Archiwalne?
Tak, przez ponad 2 lata, z którego jestem bardzo dumny. I teraz właśnie w nowym, jedną z rzeczy, które wyniosłem, nauczyłem się, że to ja robię tylko to, co lubię, czy mi wychodzi, a za resztę trzeba płacić i tyle, i skrócić sobie czas, zrobić lepiej więcej odcinków ciekawych, niż siedzieć i myśleć nad tymi miniaturami, które ktoś weźmie 30-50 zł, ale ja mam spokój i mogę co innego robić.
Bo możesz się przygotować lepiej do kolejnej rozmowy, dostarczyć lepszy materiał.
No i tak to robię, że będę chciał część rzeczy wyrzucić, a część rzeczy sam robić.
Dobrze. Życzę powodzenia w takim razie. Zastanawiam się, czy jeszcze coś moglibyśmy poruszyć, ale chyba pracujemy. No, jak wylądujesz na Nostrze, to dawaj znać. Zapnę na pewno chętnie.
Dzięki.
No i pracujemy razem na sieci. To jest ładne też, to już z Gracjanem dzisiaj rozmawialiśmy o tym, że w tym całym Bitcoinie to wszyscy pracujemy w jednym teamie. To jest też ciekawe. Bez podpisywania żadnych umów.
Tak, no na pewno model Nostra jest zdrowszy i ciekawszy dla twórców niż już chociażby sam fakt, że się nie trzeba z niczym krygować, jak na YouTubie ja mówiąc o Chinach niewiele mogłem powiedzieć.
Nikt cię nie ocenzuruje.
I tak jak mówię w Radiu Wnet, też nie wszystko, co bym chciał, mogę powiedzieć o Chinach. Nie ze względu na nich, ale na platformę.
A?
Na Nostrze
mówię. A jakim prawem w zasadzie? Dlaczego my tak łatwo oddaliśmy prawo ich do ocenzurowania nas, prawo do podsłuchiwania naszych prywatnych wiadomości, do śledzenia i analizowania ich z użyciem maszyn liczących automatycznie, wyciągania na ten temat jakichś wniosków o nas? Kto im dał do tego? Kiedy ludzkość to sprzedała?
Wiesz, no ludzie, którzy głosowali za takimi rządami.
Nie, głosowanie nic nie da. Bo to głosowanie to jest tylko fasada. I udają, że my tam mamy jakiś wpływ.
W Europie Zachodniej głosowali za emigrantami, za socjalem, to byli ludzie, którzy na to przyzwalali.
I jak to głosowali za? Nikt nie głosował za emigrantami. Za emigrantami.
Jak ktoś wybierał SPD, który oficjalnie, no nie, głosowali.
Ja o polityce, wybacz, ale odkąd widzę, że ten ich dyskusje nie mają sensu absolutnie, bo prawdziwe wybory odbywają się w gospodarce realnej, na moją siłę nabywczą, tam gdzie ja ją kieruję, to od tamtej pory przestałem rozmawiać o tym całym, czy w Niemczech, czy globalnie, czy w Stanach, czy u nas, ten Jarek z Donkiem, chuju to ma.
No, to był też
bo nic to nie pomoże.
To był też powód, dla którego się zdecydowałem zamiast o Azji mówić o Bitcoinie, bo uważam, że ma to większy sens i jest to ciekawsze i bardziej pozytywne. Właśnie polityka jest bardzo depresyjna, dobijająca, bo tam praktycznie nie ma nic ciekawego i wolę znacznie bardziej poświęcić ten czas na Bitcoina.
Oni, skurwysyny, jedyny pomysł, jaki mają, żeby jakikolwiek problem byś nie wymyślił, to albo opodatkować, albo dodrukować więcej siana i zasypać, kurwa, problem papierkami z Jagiełłą. Co tu się odpierdala? Czemu ludzie na to pozwalają, stary? Jak to jest możliwe, że żyjemy podobno w cywilizacji zaawansowanej człowieka myślącego, a w TVN-ie ciągle proszki na zespół niespokojnych nóg i, kurwa, skręca mnie. Dlatego u nas się mówi co innego. Dlatego nie zamierzam publikować w tej maszynie, która sama nakręca to gówno. Bo internet jest nasz. Zawsze był. Nawet wtedy, kiedy ja Michaela Jacksona ściągałem, będąc gimnazjalistą jeszcze. No dobra, Michaelowi bym odpalił piątaka, ale to nie piątak się należał Michaelowi, jego też okradano. A teraz w internecie, w którym ja jestem właścicielem swoich treści, mnie nikt nie okradł.
No.
I jeszcze taka rozkmina, wiesz, że dobra, nie przyjmują Bitcoina za piwo i kawę,
no.
Ale to nie na tym się powinniśmy skupić. My, jeżeli pieniądze, Bitcoin jest pieniądzem nowoczesnym, cyfrowym, to myśmy powinni się skupić na tym, co Bitcoin może zrobić w sieci, nie w kawiarni. A w sieci to może być programowalny pieniądz, do którego się nie trzeba pytać, czy możesz go używać, którego ja mógłbym Michaelowi Jacksonowi odpalić kilka satsów i na pewno Michael by się ucieszył. I nie musiałbym go okradać. I nie musiałbym się dokładać do tysięcy pośredników. No nic. Dziękuję ci.
Ja dziękuję za uwagę, za czas.
Mam nadzieję, że będziesz jeszcze gdzieś przylotem, jeszcze się złapiemy.
No, pewnie tak.
Jak często bywasz w Polsce?
Tygodnie. Znaczy, jestem dwa razy w roku. Raz na zimę, raz na lato.
No to się jeszcze złapiemy gdzieś przejazd.
Regularnie teraz, a pewnie częściej ze względu na wiek mamy, to raczej więcej niż mniej.
Rozumiem. No, a jakby trzeba było się tam z kimś u ciebie w audycji nie zgodzić, to ja się oczywiście
dzięki.
Też zawsze polecam. I dziękujemy, do widzenia, arrivederci, buziaczki, pa. Jo.
Pozdrawiamy.